Wspomniałam już, że drugim bardzo popularnym gatunkiem papug są papuszki faliste. Ich nazwa pochodzi od wzoru na głowach tych ptaków, widocznego zwłaszcza u młodych osobników, który przypomina morskie fale. W naturze papuszki faliste są zielone, a samiec od samicy różni się tym, że jego woskówka, czyli delikatna łysa skóra nad dziobem, z reguły jest niebieska, a w każdym razie jednokolorowa. U samicy natomiast może ona mieć różne odcienie, od kremowego do ciemnobrązowego, jednak z reguły nie będzie tak intensywnie niebieska jak u samca. Podobnie jak u nimf, także u papuszek falistych występuje całe mnóstwo kolorów. Mogą one być zarówno naturalnie zielone, jak i niebieskie, żółte lub białe. Czasem możemy spotkać papugi też w zupełnie nietypowych kolorach, na przykład różowe. Jednak takie mutacje nie są obecne u papużek falistych. Część handlarzy, żeby podnieść cenę sprzedawanych przez siebie ptaków, najzwyczajniej w świecie je farbuje, co może negatywnie odbijać się na ich zdrowiu. Podobnie jak nimfy, papuszki faliste zamieszkują Australię. Z kolei trzeci, najczęściej spotykany w domach gatunek papug, to nierozłączka czerwonoczelna. Nierozłączki wywodzą się z Afryki. W hodowlach spotkamy ich kilka gatunków, różniących się z reguły kolorem głowy. Z nierozłączkami czerwonoczelnymi sprawa jest o tyle prosta, że podobnie jak nimfy i papuszki faliste, nie wymagają one rejestracji w urzędzie. W przypadku innych papug jest to trochę bardziej skomplikowane, o czym jeszcze wspomnę. Wymagania nierozłączek są z grubsza podobne jak papużek falistych i nimf. Najmniejsza odpowiednia dla nich klatka powinna mieć około metra szerokości i ponad pół metra wysokości. Bardzo często klatki dla papug dostępne w sprzedaży są wąskie i wysokie. Jednak w takiej formie nie spełniają one swojej funkcji, gdyż papugi latają głównie na boki, a nie w górę i w dół. Zaopatrując się w klatkę dla papug, warto zadbać o to, żeby miała kuwetę z wysuwającą się szufladą. Dno takiej szuflady wykładamy czystym papierem, który w razie potrzeby łatwo wymienić i w przeciwieństwie do czasem stosowanego piasku, nie drażni on drobnych ranek, które mogą występować na papuzich stopach. Dodatkowo piasek, tak jak wiele innych rzeczy, bywa przez papugi zjadany, co niekiedy dość poważnie im szkodzi. Te ptaki mają na tyle silne dzioby, że nie potrzebują piasku do rozdrabniania pokarmu. Można więc zaoszczędzić i najzwyczajniej go dla nich nie kupować. Podobnie jak klatka dla kanarków, klatka dla papug nie może mieć okrągłej podstawy. W takiej klatce byłoby trudno rozmieścić wszystkie niezbędne akcesoria. A sam ptak nie miałby jak w niej latać, chyba że w kółko. Jeśli jednak macie już w domu papugi i taką klatkę, to nic straconego. Można umieścić w niej rośliny doniczkowe, dzięki czemu znajdą się one poza zasięgiem niszczycielskich papuzich dziobów. Zmaleje też ryzyko zatrucia, bo wiele roślin jest toksycznych dla ptaków. Papugi powinny mieszkać w klatce o podstawie w kształcie prostokąta i o płaskim dachu. Faliste i zaokrąglone kształty mają w sobie pewną estetykę, ale papugi preferują w swoim domu kąty proste, w których w razie potrzeby mogą się schować. Płaski dach klatki ma dodatkowo tę zaletę, że można coś na nim postawić, na przykład basenik dla papug lub mały stojak. Bo nawet duża klatka nie wystarczy do spełnienia papuziej potrzeby ruchu. Poza nią ptaki powinny przebywać minimum przez 8 godzin dziennie. Należy ich w tym czasie pilnować, ponieważ nigdy nie wiadomo na co wpadną, choćby miały do dyspozycji najbezpieczniejszy możliwy pokój. To jak dla mnie jeden z głównych powodów, dla których papugi są bardzo wymagającymi zwierzętami. Do tego dochodzą wysokie koszty ich utrzymania i leczenia, ograniczony dostęp do odpowiednich akcesoriów, podatność na różne choroby, ale o tym można by mówić bardzo długo. Więcej o papugach w domu i nie tylko opowiem przy okazji naszego następnego spotkania, już za 2 tygodnie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.